No więc jak mówiliśmy, od no więc się nie zaczyna. No więc jak mówiliśmy przed przerwą, to może tyczyć się również polonusów, którzy zostawiają tutaj swoje rodziny, zostawiają swój PESEL, bo istnieją, żyją i dopóki mają podwójne obywatelstwo, ba, nawet jak już nie mają polskiego obywatelstwa, to i tak ten PESEL tutaj jeszcze zostaje, prawda?
No wszystko się zgadza. No, wszyscy wiemy, że te PESELE nie giną, oprócz jednej takiej sytuacji. PESELE są wymazywane oprócz tego, że schodzimy, tak?
Śmiertelnie.
Tak, no to jeszcze są wymazywane w sytuacji tak zwanej adopcji zagranicznej. Przepraszam, no to jest zupełnie inny temat, zresztą tragiczny i to moje przejęzyczenie jest uzasadnione w jakiś tam sposób, dlatego że ta adopcja zagraniczna powoduje, że dzieci mają wymazywany PESEL i nikt już...
Śladu po nich nie ma.
Nie ma po nich śladu, nikt nie śledzi, czy one trafiły tam, gdzie miały trafić. Tak?
To jest tragiczne,
ale to jest inny temat. Natomiast wracając do tych długów... Zostały wzięte te pożyczki, tych pożyczek na tą rodzinę.
Bo zostało tak w skrócie jeszcze tylko przypomnimy, że proceder polega na tym, że nasz numer PESEL ktoś nieuprawniony dostaje, robi sobie kolekcjonerski dowód w sieci, możecie sprawdzić, kolekcjonerski dowód osobisty, wrzuca zdjęcie nawet nie nasze, ale nasz PESEL i na to zaciąga mikropożyczki.
Tak, jest podstawowa zgodność
danych,
czyli imię, nazwisko, PESEL, tak? I to jest rzecz, która jest najbardziej interesująca i która uwiarygadnia biorącego pożyczki na tyle, że firmy pożyczkowe chętnie ich udzielają. Można by zapytać się, jaki jest interes takiej firmy prowadzenia portali internetowych w taki sposób, żeby udzielać łatwo pożyczek oszustom. Przecież wiadomo, że ci oszuści to też oszukają te firmy. Można by powiedzieć, że one powinny być pierwsze zainteresowane tym, żeby tą osobę weryfikować.
Chyba, że chcą być oszukiwani.
Ale nie ma takiej potrzeby, dlatego że proceder mikropożyczek jest tak gigantycznie rentowny, jeżeli chodzi o naliczanie tych odsetek, kar i tak dalej, że później taką pożyczkę niespłaconą można sprzedać windykatorowi, albo ta firma bardzo często jest też firmą windykacyjną. Pamiętajmy, że te firmy sobie łączą
tutaj
usługi.
Tutaj funduszem sekurytyzacyjnym.
Znaczy te firmy, nie, fundusz tego nie robi, firma windykacyjna to fundusz, ale bardzo często ta firma windykacyjna jest tak zwanym serwisantem funduszu sekurytyzacyjnego, czyli
egzekutorem.
Czyli jest właścicielem, który go obsługuje, albo firmą, która go obsługuje, prawda, bo mają jakiś tam wieloletni kontrakt. I ta firma z jednej strony zajmuje się windykacją, ale z drugiej strony na przykład też udzielaniem
pożyczek.
Tak?
Jest wszystko w rodzinie.
Wszystko w rodzinie, ale niekoniecznie. Może to być firma, która się nie zajmuje udzielaniem pożyczek. Natomiast jeżeli firma pożyczkowa udzieli pożyczkę w wysokości 1500 zł, prawda? Ale ta pożyczka nie zostaje spłacona w terminie, to potem już jest w tempie wykładniczym, można by powiedzieć.
Wzrastają
odsetki karne. Odsetki karne powodują, że ten dług rośnie i z tego 1500 zł na przykład w ciągu roku robi się 10 500 zł. No to nie jest niemożliwe, to tak to funkcjonuje. I wtedy te 10 500 zł tak zwanej wierzytelności z imieniem, nazwiskiem, z PESEL-em jest sprzedawane firmie windykacyjnej, która za te 10 500 zł wierzytelności płaci na przykład 3,5 tysiąca albo 4 tysiące. Czyli per saldo firma po roku z 1500 zł, bez żadnych kłopotów, firma pożyczkowa zarobiła tą górkę, czyli te 3,5 minus 1500, czyli 2000, czyli zarobiła w ciągu roku na każdej takiej kwocie 100, może 200%, prawda? To jest bardzo fajny biznes. I to jeszcze bez żadnej potrzeby dobijania się do kogokolwiek, szukania kogokolwiek, windykowania kogokolwiek, po prostu przez rok tak pomnożyła sobie zyski z raz udzielonej pożyczki. No i teraz co robi windykator? Windykator, mając imię, nazwisko PESEL, oczywiście tam cała reszta danych może być fałszywa, to już nie ma żadnego znaczenia.
Bo tylko te trzy rzeczy, imię, nazwisko, PESEL.
To jest istotne. Imię, nazwisko, PESEL, taki windykator oczywiście wysyła pro forma wezwanie na adres, który tam jest, to nie ma znaczenia, czy to wezwanie dojdzie, czy nie ma żadnego znaczenia. Potem idzie do sądu, do e-sądu z tym i e-sąd robi dokładnie to samo, co robił windykator, to znaczy wysyła, tworzy nakaz zapłaty
i wysyła pod ten,
sam fałszywy adres. W ciągu 2 tygodni, to znaczy sąd uznaje, że była podwójna awizacja, czyli było doręczenie. Wyrok się uprawomocnił, nakaz zapłaty się uprawomocnił, bo nie było sprzeciwu, rzecz jasna, no bo kto by miał się tam sprzeciwiać.
A my nic nie wiemy o tym.
My zainteresowany tylko pamięta o tym, że już nawet nie pamięta o tym, że podpisał, że gdzieś tam komuś podał swój PESEL, podpisał jakąś petycję gdzieś na mieście, albo podpisał, teraz wybory się zbliżają samorządowe, jestem ciekaw, ile w ten sposób PESEL-u zostanie wyłudzonych. I no w każdym razie ta osoba cały czas siedzi sobie, nic o tym nie wie. Kiedy mamy ten wyrok prawomocny, no bo cały czas to szło na ten nieprawdziwy adres, kiedy mamy ten wyrok, kiedy windykatorzy mają ten wyrok nieprawomocny, idą z tym do komornika. Komornik wchodzi w bazę PESEL i oczywiście z bazy PESEL ustala prawdziwy nasz adres, tak? I w tym momencie, mimo że na całym tamtym etapie nikt tego prawdziwego adresu nie szukał, to komornik, który już wchodzi z egzekucją, już ten adres nam znalazł. Znalazł, gdzie jesteśmy zatrudnieni, czy jesteśmy emerytem, czy nie emerytem, czy kim tam. I wchodzi nam na co? Na pensję, na emeryturę, rentę, na rachunek bankowy. I tak to funkcjonuje. Mamy złodzieja, oszusta, który to zrobił i który wyłudził chwilówkę, czyli się nachapał. Mamy firmę chwilówkową, która właśnie dlatego nie ma tych zabezpieczeń, bo się dzięki temu nachapała. I mamy firmę windykacyjną, która teraz już nas windykuje nie o to 10 500, tylko już o jeszcze dodatki różne, czyli to będzie około 20 000 na przykład, albo z tych 1500 zł.